Ja dzisiaj, kochani, chcę mówić, podeprę się psalmem 62, gdzie psalmista mówi w wierszach 12 i 13, jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Bracia i siostry, jeżeli Bóg mówi, to nadstawmy swoje ucho do słuchania, a serce swoje do wykonania Jego słowa. Wielokrotnie do zborów, właściwie do każdego zboru, gdy czytamy objawienie Jana, do każdego 7 zborów, Bóg mówi w ten sposób: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Można z tego wyciągnąć wnioski, że nie każdy ma uszy do słuchania i nie każdy chce słuchać to, co Bóg mówi, albo nie każdy może zrozumieć to, co Bóg mówi. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Bracia i siostry, otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan i przeczytamy fragment Słowa Bożego od 2 rozdziału, od 1 wiersza. Ja chciałbym nawiązać a propos czytania i słuchania Bożego Słowa, bo tak mi to dzisiaj Pan Bóg w tą pierwszą niedzielę Nowego Roku kładzie na serce, abyśmy, kochani, wrócili do słuchania Bożego Słowa, do czytania Bożego Słowa i do rozważania w sercu Bożego Słowa. Nie tylko do czytania, ale do rozważania. To oczywiście wymaga czasu. Odniosę się do usługi sprzed 2 tygodni, do Dawida, który postanowił sprowadzić skrzynię przymierza z powrotem do Jeruzalem. I bracia i siostry, gdy tą skrzynię sprowadzał, cieszył się niezmiernie, radował, wielbił Boga i w tym wszystkim stała się tragedia. Nagle Uzza, gdy skrzynia się zachwiała na wozie, gdy woły się potknęły, które ciągnęły ten wóz, postanowił ją przytrzymać. Chciał zrobić dobry uczynek, żeby skrzynia nie spadła, nie rozbiła się gdzieś na ziemi i Bóg go dotknął, rozgniewał się na niego i padł martwy. Później przytaczałem przykład, kiedy skrzynia wjechała do miejscowości Bet-Szemesz, to mieszkańcy Bet-Szemesz zaczęli do niej zaglądać z ciekawości, dotykać się jej, zaglądać i Bóg poraził w tym dniu 50 070 mężów. Dawid wpadł w konsternację, co robić? On był naprawdę szczery, ze szczerego serca, bo wiemy o tym, że to był mąż według Bożego serca. Chciał wielbić Boga, chciał oddać Bogu chwałę, robił to szczerze, a jednak obok ludzie ginęli, ludzie umierali. Kochani, mówiłem o tym, że gdyby Dawid wiedział, że istnieje taki Boży nakaz, który jest zawarty w 5 Księdze Mojżeszowej, że Bóg mówi, gdy ustanowisz sobie króla w Izraelu, to niech ten król sporządzi sobie odpis mojego prawa od lewitów i niech go rozważa dniem i nocą. Gdyby Dawid to zrobił, gdyby Dawid sporządził odpis Bożego prawa od lewitów, wiedziałby, jak się obchodzić ze skrzynią Bożą, jak przystępować do Bożej obecności i przez to mógł zachować życie tych niewinnych ludzi. Kochani, oni zginęli przez niewiedzę. Oni zginęli przez zaniedbanie, bo mówiliśmy o tym, że Dawid był królem, który nie miał czasu. Ciągle toczył wojny, ciągle toczył bitwy, potyczki. Miał problemy w rodzinie z synami, Adoniaszem, Absalomem. Incydent z córką. Kochani, my dzisiaj też tak. W ten sposób żyjemy. My nie toczymy bitew, wojen, potyczek fizycznych. Ale nie zapominajmy o tym, co mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, że bój toczymy z krwią i z ciałem, z duchami zwodniczymi w okręgach niebiańskich, którzy będą robić wszystko, aby nam zabrać czas. Pastor czytał po tej usłudze pewną historię, pewne rozważania na temat, jak diabeł chce nam zabrać czas. Abyśmy już nie znaleźli czasu na czytanie Słowa Bożego, na rozważanie Go, bo to wymaga rzeczywiście jeszcze większej ilości czasu. Kochani, zachęcam was u progu tego roku do szczególnie tych, którzy są głowami rodzin, braci, do znalezienia czasu nad wspólnym rozważaniem Bożego Słowa z rodziną, z żoną, z dziećmi. Czas biegnie nieubłaganie. Również dzisiaj system tego świata, którym włada książę tego świata, wymusza na nas taki, a nie inny sposób pracy. Ciągle praca, praca, praca. Dzieci w szkole ciągle nauka, nauka i nauka. Na nic nie ma czasu. To jest jego śruba, abyś, bracie, zaniedbał pielęgnowanie tego ołtarza duchowego w rodzinie. Pamiętajcie, bracia, to my jesteśmy za to odpowiedzialni, jako głowy naszych rodzin. Musimy znaleźć czas nie tylko dla siebie, na czytanie, rozważanie Bożego Słowa, ale na to, aby znaleźć wspólny czas z rodziną, z żoną, z dziećmi. Ja mówię, kochani, to do siebie przede wszystkim. I tak mi to dzisiaj leży u progu tego roku, w który wchodzimy. Ognisko domowe i społeczność z Bogiem, społeczność z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi. Aby nie zaniedbać tego, bo to rodzi, jak widzicie, konsekwencje. Ja to odniosę do konsekwencji duchowych. Ja dzisiaj podam przykłady, że to rodzi konsekwencje aż, kochani, na śmierć. Bracia i siostry, wracam do tematu. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. W związku z tym otwórzmy sobie może najpierw, tak jak wspomniałem, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, i przeczytam wiersze 1 do 12. Apostoł Paweł, posyłając drugi list do Tesaloniczan, mówi tak w drugim rozdziale. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Kochani, ten czwarty werset, tak zadałem sobie trud, bo w tym przekładzie Biblii Warszawskiej być może nie do końca on jest jasny, zadałem sobie trud, aby gdzieś znaleźć w innych przekładach bliższych oryginałom, jak je został przetłumaczony. My czytamy przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Otóż w jednym z tłumaczeń znalazłem takie oddanie tego słowa: przeciwnik, który odcina się od Słowa Bożego. Przeciwnik, który odcina się od Słowa Bożego. W każdym aspekcie, kochani. Przeciwnik, który odcina się od Jezusa Chrystusa, od Jego nauczania, nauczania apostołów i proroków. Przeciwnik, który się odcina od całego Pisma Świętego. Ja myślę, że my w takich czasach, kochani, już jesteśmy. Odcinania się od Bożego Słowa. Że Słowo Boże nie jest już najwyższym autorytetem. Że Słowo Boże nie jest utożsamiane z Bogiem, jak mówi Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bóg mówi tymi słowy to, co ja mówię, to, co mówi moje Pismo Święte. To jest, traktujcie to tak, jakbym ja osobiście mówił do was, jakby Bóg do was mówił. I kochani, my oczywiście tak to traktujemy. No ale niestety dzisiaj możemy zauważyć tendencję, że zaczyna się od tego słowa odcinać. Przeciwnik, który odcina się od Słowa Bożego. To czwarty wiersz. Czytamy dalej. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Kochani, ten niegodziwiec, antychryst, o którym mówi tutaj apostoł Paweł, przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Dzisiaj ludzie, którzy są nastawieni na cuda, na znaki, którzy przywiązują przede wszystkim największą wagę do tych rzeczy, są narażeni na zwiedzenie. Słowo Boże mówi dalej, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Prawda o Jezusie Chrystusie jest przejawem Bożej miłości. Że On jest Zbawicielem. Że On jest Mesjaszem. Że On jest tym posłańcem Boga, aby zbawić całą ludzkość. Kochani, jeśli człowiek nie przyjmuje tej miłości od Boga, która w ten sposób się wyraziła w Jego Synu, który dobrowolnie poszedł złożyć swoje ciało na krzyżu Golgoty jako doskonałą ofiarę za nas, grzeszników. Jeżeli człowiek nie przyjmuje tych prawd, jeżeli nie przyjmuje całej Ewangelii Bożej, nauczania Bożego, tej miłości, którą Bóg daje dzisiaj, to on nie pozostanie bierny. To on, odrzucając tą miłość prawdy, dochodzi do takiego stanu, że Bóg zsyła na niego ostry obłęd, iż wierzy kłamstwu. Wiecie, gdy tak myślałem nad tym wersetem, gdy tak rozważałem ten werset, pomyślałem sobie, jak to Boże możliwe, żebyś Ty sam, Ty, tak mówi Słowo Boże, Bóg zsyłał ostry obłęd na człowieka, który odrzuca prawdę miłości, prawdę Ewangelii, tak iż on zacznie wierzyć kłamstwu. Bracia i siostry, w świecie duchowym nie ma wolnych przestrzeni. Albo prawda, albo kłamstwo. Albo uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, Jego nauczaniu, albo będziesz wierzył duchom zwodniczym. Mówiliśmy 2 tygodnie temu, umiłowani nie każdemu duchowi wieście. I co jest ciekawe, że sam Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż zaczynają wierzyć kłamstwu. Sam Bóg za tym stoi. Czy są takie przykłady w ogóle takiego postępowania Boga? Czy jest to jakiś ewenement w Słowie Bożym? Otóż są i to nie jeden. Nie wiem, ile dzisiaj zdążę, kochani, omówić, ale chciałbym, abyśmy otworzyli 4 Księgę Mojżeszową, 22 rozdział i przeczytamy pewną historię od wiersza pierwszego, 4 Mojżeszowa, 22, 1 rozdział. Balak i Bileam. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów, ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie, może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi Moabscy i starsi Midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach. I przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznię zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta Moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Raz przemówił Bóg, dwa razy to usłyszałem. Bóg mówi do Bileama: nie idź z nimi, nie idź z nimi. Nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Kochani, jeżeli Bóg mówi nie idź, to nie idź. Jeżeli czytasz Słowo Boże i w prostocie serca przyjmujesz to Słowo, gdzie masz praktycznie wszystko do swojego życia, do życia rodzinnego, do życia w społeczności, do służby, to kochani, jeśli Bóg mówi nie idź, to nie idź. Jeśli Bóg mówi zabraniam, to zabraniam. Jeśli Bóg mówi nie wolno ci, to nie wolno ci. Bóg powiedział do niego: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. I chcę, żebyście zapamiętali sobie ten fragment Bożego Słowa, tą sytuację, to zdarzenie, kiedy Bóg na samym początku na zapytanie Bileama mówi: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Ponieważ jest to kluczowy moment dla całego życia Bileama. Otóż Bileam wstał rano i rzekł do książąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali tedy książęta moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt większej jeszcze liczby i znakomitszych niż tamci. Kochani, oczywiście Balak jest synonimem diabła. To był lud ziem wschodnich od Izraela, który oddawał chwałę, czcił bożków, między innymi Kemosza, boga Moabu. Panowało tam wielobóstwo, politeizm. I ten Balak, który reprezentuje tutaj diabła, nie daje za wygraną. Bóg mówi: nie idź. Ale on posyła ludzi jeszcze bardziej znamienitszych książąt niż tamci, których posłał poprzednio. Nie daje za wygraną. I kochani, my znamy strategię diabła od samego początku. Kiedy przyszedł szatan do Ewy i powiedział: czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział ci nie idź? On nie daje za wygraną. On próbuje dalej. On chce osiągnąć swój cel. Przyszli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, Nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę Cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklinaj mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebrna i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. A więc Bileam miał tą świadomość, że nawet choćby Balak mu dawał wszystkie skarby swojego królestwa, dom pełen srebra i złota, to ja nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga ani w małym, ani w wielkim, bo przecież Bóg powiedział mi: nie idź. Ale diabeł nie daje za wygraną, ponieważ ma w tym swój cel. Bileam mówi: lecz zatrzymajcie się tutaj także przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. Co Pan znowu do mnie powie? Pan już powiedział raz: nie idź. Ale Bileam kusi Boga. I spróbujemy jeszcze raz. Może Pan Bóg się przespał? Może Pan Bóg zmienił zdanie? Może miał wczoraj zły humor, a dzisiaj będzie inaczej? Spróbujemy jeszcze raz. Zapytamy się znowu, co mi Bóg odpowie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź. Zobaczcie, Bóg zmienił zdanie. Tam mówił: nie idź, tutaj mówi: wstań i idź. Bóg zmienił zdanie, a więc warto przeciągać strunę z Panem Bogiem, tak? Moglibyśmy na tym etapie tego słowa do takiego wniosku dojść. Ale kochani, czytajmy dalej. Wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, zadowolony, że wszystko jest po jego myśli. Osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł. To o co tu chodzi? Bóg mówi: wstań i idź. Kochani, jeżeli człowiek zna wolę Bożą, jeżeli zna Słowo Boże i Bóg mówi: nie idź, to nie kuś Boga, ażeby ci to powtarzał dwa razy. Raz przemówił Pan przez swoje słowo do niego osobiście, dwa razy to usłyszałem. On kusił Boga, on liczył na to, że Bóg zmieni zdanie. Bóg powiedział mu: chcesz, to idź. Wiecie, dlaczego Bóg mówił do niego: nie idź? My zobaczymy koniec życia Bileama. My zobaczymy konsekwencje, jakie poniósł cały naród izraelski jego postępowania. W co wprowadził Izraela? Przez swoje nieposłuszeństwo. Kiedyś Samuel powiedział do pierwszego króla w Izraelu, Saula: albowiem posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż ofiara. Posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż ofiara. O tym również przekonał się wspomniany wcześniej Dawid. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. A anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. Kochani, chyba nie chcemy mieć przeciwnika, za Boga przeciwnika, prawda? Dlatego ten fragment Słowa Bożego zachęca mnie, aby być posłusznym Bogu i nie dyskutować z Bogiem. Gdy Bóg mówi: nie idź, nie ruszaj, nie dotykaj, nie wolno ci, to nie. Ale jemu to nie pasowało. Jego król Moabu, Balak, kusił tym, że bardzo chciał go uczcić. Wiecie, tacy po prostu jesteśmy. Lubimy, jak się nas chwali, lubimy, jak się nas uczci. Lubimy to. Jak się nas doceni, zauważy, odznaczy. Po prostu to lubimy. To jest takie ludzkie. Chodź, bardzo cię uczczę. Znalazł słaby punkt w Bileamie. Bileam chciał z jednej strony zadowolić Boga, a z drugiej strony zadowolić swoją cielesność. Nie da się tak. Wszyscy, którzy chcą wieść pobożne życie w Jezusie Chrystusie, będą znosić prześladowanie. Albo świat się będzie kochał i błogosławił i uwielbiał, a wtedy stanie się przeciwnikiem Boga, albo będzie odwrotnie, kochani. Jaka społeczność między światłością a ciemnością, jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem? Jeżeli człowiek strwa przy swoim uporze i chce, to Bóg mu na to pozwoli, ale nie jest to wolą Bożą. Człowiek poniesie konsekwencje swojego postępowania, swojego nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. A tutaj, jak będziemy dalej czytać, nie tylko on sam, ale cały naród izraelski. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Oczywiście, kochani, człowiek, który staje się nieposłuszny Bogu, automatycznie nie ma wglądu w świat duchowy, nie ma wglądu w duchowe rzeczy. W 23 wierszu czytamy, gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bilaam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł Pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła Pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bilaama, a on ją bił znowu. Anioł Pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego, legła pod Bilaamem, wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie, gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Miecz w ręku akurat miał anioł Pański, aby jego zabić. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dnia dzisiejszego? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. I rzekł do niego anioł Pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew twojej mojej woli. A przecież Bóg mówił: idź. A przecież Bóg mówił: idź. Kochani, nie kuśmy Boga. Jeżeli Słowo Boże w sposób wyraźny nam mówi, co mamy czynić, czego mamy nie czynić, nie kuśmy Boga, gdyż anioł Boży mówi: wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Bileam rzekł do anioła Pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł anioł Pański do Bileama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam z książętami Balaka. Bracia i siostry, gdybyśmy dalej czytali tą historię, ja dla skrócenia jedynie ją opowiem. Bileam poszedł. Poszedł do Balaka, który chciał go bardzo uczcić, który zaproponował mu, że wyniesie go bardzo, uczci go wobec ludu, obdaruje go, żeby tylko przeklął naród izraelski. I gdy zaprowadził Balaa, król Moabu, Bileama na wysoką górę, z której mógł widzieć skraj obozu Izraela, Bileam w zachwyceniu zamiast przeklinać naród izraelski zaczyna go błogosławić. Mówi do Balaka, zbuduj mi tu 7 ołtarzy, weź 7 owiec i 7 wołów, złożymy je w ofierze Bogu i wówczas zobaczymy, co Bóg nam powie. Wiecie, i tak drugi raz również Balak zobaczył, że zamiast przeklinać ten naród izraelski, Bileam go błogosławi, zaprowadził go na inną górę, gdzie widział na górę Pisga, gdzie widział stamtąd jeszcze szerzej całe plemiona Izraela rozłożone pod niebem. I znowuż Bileam wpada w zachwycenie i zamiast przeklinać Izraela, błogosławi go. Wiecie, i Balak w końcu zaprowadza go na ostatnią, trzecią górę, na górę Peor. I stamtąd, gdy widzą całego Izraela rozłożonego obozem w dolinach moabskich, Bileam wpada w zachwycenie i zamiast przeklinać, błogosławi Izraela. I kochani, Balak wpada we wściekłość. Mówi, to nie po to cię tutaj wzywałem, abyś ich błogosławił. Jeżeli już ich nie przeklinasz, to ich chociaż nie błogosław. Natomiast Bileam odpowiedział mu, nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego ani w małym, ani w wielkim. Ani w małym, ani w wielkim. Kochani, być może dzisiaj fragmenty Słowa Bożego wydają się nam jedne małe, mniej ważne, nieistotne. Ale gdy Bóg mówi, to wszystko jest ważne i wszystko jest istotne. I bacz, jak słuchasz. Bacz, jak czytasz Słowo Boże, abyś czasem nie wyczytał tego, co chcesz wyczytać. Abyś czasem słuchając nie usłyszał tego, co chcesz usłyszeć. Bacz, bo Słowo Boże mówi, że prędzej niebo i ziemia przeminą niż jedna jota, jedna kreska z zakonu, z Bożego Słowa. Bileam wrócił do swojej ziemi. Wydawać by się mogło, kochani, że stanął na wysokości zadania. Że stanął na wysokości zadania. Że jednak pozostał wierny Bogu. Ale pamiętajcie ten moment, kiedy pierwszy raz Bóg powiedział do niego, nie idź. Jeżeli Bóg mówi dzisiaj do nas, nie idź, to nie jest zgodne z moją wolą. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, jakie pójdą za tym konsekwencje, ale musimy jedno być Bogu posłusznym i ufać Mu, że On wie, co robi. I dlaczego to mówi? Na pewno nie bez przyczyny. Gdybyśmy, kochani, czytali dalej tą historię, to doszlibyśmy do momentu, kiedy Bileam jednak wraca. Wraca z powrotem do Balaka. I mówi chociażby o tym, przypomina w Nowym Testamencie apostoł Piotr w swoim drugim liście, kiedy to, kochani, mówi w ten sposób. Drugi list Piotra, 2:15. Piotr mówi, że Bóg jednak nie zatrzymał Bileama. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Bileama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyn nieprawy. Jednak diabeł zarzucił wędkę z przynętą, jednak ją połknął. Bileam ją połknął, poskutkowało. Jednak ukochał zapłatę za czyny nieprawy. A jakie to czyny nieprawy? O tym mówi sam Pan Jezus, uwielbiony w objawieniu Jana, w liście do jednym ze zborów, a mianowicie do zboru w Pergamie, objawienie Jana 2:14, Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom i uprawiali nierząd. Bileam nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom i uprawiali nierząd. Bóg wiedział o tym, że tak się stanie, że odciągną, gdy tam pójdzie, mówiąc nie idź, odciągnie całego Izraela od jedynego wszechmogącego Boga. Mało tego, nauczy króla Moabu, jak odciągnąć Izraela od jedynego Boga i aby spożywali rzeczy ofiarowane w tych ucztach ofiarnych bałwanom i uprawiali nierząd. I to się stało. To się stało dlatego, że na początku Bileam był nieposłuszny. Gdy Bóg mówił nie idź, kusił Boga, chcąc wymusić na nim, aby Bóg zmienił zdanie. Bóg powiedział wówczas idź. Poniesiesz tego ty konsekwencje, ale poniesie też cały naród. On o tym oczywiście nie wiedział, zaślepiony duchowo. To Bóg oślicy otworzył oczy, która widziała anioła pańskiego, który stał z mieczem na jego przejściu, stał się jego przeciwnikiem. Sam Bóg stał się przeciwnikiem Bileama. Czytaliśmy w 2 Tesaloniczan, że zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Bóg stanął za tym. Nie chcesz słuchać prawdy, będziesz słuchał kłamstwa. Nie chcesz iść drogą prawdy, pójdziesz drogą kłamstwa. Dalsze losy Bileama, czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale. 4 Mojżeszowa, 31 rozdział. Panie, nie będę całego czytał, ale przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: zemści się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach, potem będziesz przyłączony do ludu swojego. Wtedy Mojżesz przemówił do ludu tymi słowy: przygotujcie spośród siebie zbrojnych hufiec mężów do boju, aby ruszyli przeciwko Midianitom i wykonali na nich zemstę Pana. Wyprawcie do boju po 1000 na plemię ze wszystkich plemion izraelskich. Wydzielono więc 1000 izraelskich po 1000 na plemię, 12 000 gotowych do boju. I wyprawił ich Mojżesz po 1000 na plemię do boju wraz z Pinehasem, synem Eleazara, kapłana, mającym przy sobie święte naczynia i surmy bojowe. Surmy, czyli trąby bojowe. Wyruszyli tedy do boju z Midianitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, i pozabijali wszystkich mężczyzn. Oprócz poległych w bitwie królów midiańskich zabili też Ewiego, Rekema, Sura, Hura i Rebę, 5 królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora. Taki, kochani, był jego koniec. Dlaczego zawrócił, gdy Bóg mówił mu nie idź, a on poszedł z powrotem? Wiecie, tam na początku tego nieposłuszeństwa Bogu diabłu udało się zasiać. Coś zasiać w jego sercu. Bardzo cię uczczę, wywyższę cię przed ludem, przed kapłanami. Doznasz wywyższenia. Obdaruję cię bardzo. Wiecie, on kombinował później, jak to zrobić, żeby... On chciał iść po prostu, chciał iść. Jak to zrobić, żeby Bóg się za bardzo nie pogniewał, a on dopiął swego. Jest takie powiedzenie: Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Kiedyś Eliasz powiedział na górze Karmel do całego ludu zgromadzonego przed obliczem 400 proroków Baala i 450 proroków Asztarty, Aszery: jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Wiecie, z Bogiem się nie dyskutuje. Z Pismem Świętym się nie dyskutuje. Jeśli Bóg mówi, czy osobiście, czy przez Ducha Świętego, przez dary prorocze, czy przez swoje Słowo Boże, nie dyskutujemy z Bogiem. Ja to odnoszę, kochani, do sfery duchowej. Ten zaślepiony człowiek, który nie widział tej rzeczywistości duchowej, jego życie zakończyło się tym, że wsiąkł w ten lud, w lud moabski, wsiąkł w jego tradycje, w jego zwyczaje. Przecież Bóg nie wyruszył przeciwko Bileamowi, ale wyruszył przeciwko Midianczykom i Moabitom, jako obłożonych klątwą, aby wyciąć ich mieczem. Co on tam robił? On nie miał prawa tam być. Dlatego też przypłacił to życiem. Bracia i siostry, prorok Samuel mówił do króla Saula, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak oddawanie, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. To jest taki sam grzech. Zwróćcie uwagę na wagę tego grzechu, na wagę nieposłuszeństwa Bożemu Słowu, na wagę nieposłuszeństwa Bożej woli. Bóg stawia znak równości między czarami, bałwochwalstwem. Wiecie, my często patrzymy na to w inny sposób, jako ludzie. Dlatego musimy spojrzeć to z drugiej strony, od strony świętego Boga. Jak On patrzy na respektowanie Słowa Bożego. Dzisiaj chcę powiedzieć, bracie i siostro, czy kochasz Boże Słowo? Czy miłujesz Boże Słowo? Wspomnijcie na swoją gorliwość, jakimi byliśmy, jak się narodziliśmy na nowo. Jaka była nas gorliwość? Jacy byliśmy kochani, dla nas białe to było białe, czarne to było czarne. Mówiliśmy, a przecież tak mówi Boże Słowo, tak musi być. Boże Słowo zmieniało nas, zmieniało nasze serce, zmieniało nasze życie. Myśmy szli całym sercem za Bożym Słowem, nie tylko ustami, ale swoim postępowaniem. Czy dzisiaj jesteśmy tacy sami? Czy dzisiaj Słowo Boże ożywione przez Ducha Świętego może wykonywać w nas pracę? Czy dajemy Duchowi Świętemu na to prawo, aby ten miecz Bożego Słowa nas ciął, oddzielał? Czy może już nie? Może już jest inaczej? Bracia i siostry, u progu tego nowego roku chcę nas wszystkich zachęcić. Miłujcie Boże Słowo. Kochajcie je. Tak jak uwierzyliście, wspomnijcie na swoje początki, tak w tej wierze chodźcie. Świat się zmienia, Kościół się zmienia, ale Słowo Boże trwa na wieki. Ono się nie zmienia. Słowo Boże jest ponadczasowe, ponadkulturowe, ponad tradycją. Ono się nie zmienia. Słowo Boże jest doskonałe, jest czyste. Dawid mówi do Boga, Twój sługa zachwycił się nim. Słowo Boże jest światłością naszym nogom. Zobaczcie, jaki mamy dzisiaj przywilej. A ponieważ mamy taki przywilej, to niestety zaglądamy do Słowa Bożego coraz rzadziej. Czytałem, że w Chinach kościół, który jest prześladowany, bo jest tam też kościół rządowy pod kontrolą Komunistycznej Partii Chin, to tam ludzie mają wyrywki. Jak ktoś ma stronę ze Słowa Bożego, to jest szczęśliwy. Wymieniają się w tym kościele podziemnym, uczą się na pamięć słowa, bo gdyby im to wydarto, to co im zostanie? Serca im nie wydrzą Bożego Słowa. My dzisiaj mamy obfitość tłumaczeń. Jeśli mam wątpliwość, biorę jedne, piąte i dziesiąte tłumaczenie z greki, z oryginału, jakie tylko chcę. Mam na półce, ale czy zaglądam? Czy jestem rozsądny i roztropny? Czy codziennie czytam i rozważam Boże Słowo, kochanie, mówię to do siebie? Czy w tym zabieganiu dzisiejszego świata tak ustawiłem sobie priorytety, że Słowo Boże. Wiem po sobie, że jeżeli rano nie zacznę przed pracą, to później mam problem, żeby czytać Słowo Boże, żeby je rozważać, żeby je rozumieć i przyjmować do serca. Bracia i siostry, mam jeszcze kilka przykładów, ale może to na inny raz. Tak się dzieje, jeżeli nie przyjmiemy miłości prawdy, która jest zawarta w Bożym Słowie, to może być tak, że sam Bóg przyczyni się do tego, że popchnie nas w innym kierunku. Respektujmy Boże Słowo. Kochajmy je. Myślę, że warto też przynosić na nabożeństwo. Ja wiem, że dzisiaj wszystko jest w tych urządzeniach elektronicznych, ale naprawdę, jeśli czytamy Boże Słowo, jeśli kaznodzieja głosi Boże Słowo, możesz otworzyć, choćby sprawdzić, czy on mówi. Utrwala ci się to, w jakiej księdze to jest, w jakim rozdziale. Ja jestem wzrokowcem, to na przykład wiem, że to jest napisane tutaj z tej prawej strony u góry. Tak to utrwalam. Mam większy problem ze znalezieniem, w której księdze, w którym rozdziale, ale tu wiem, że z tej strony, w tym górnym rogu. To jest bardzo przydatne i potrzebne. Jeżeli dzisiaj mamy przywilej posiadania Bożego Słowa, to kochani, czytajmy Boże Słowo. Rozważajmy w rodzinach. Jeszcze raz apeluję u progu tego roku. Mężowie, bracia, stańcie na wysokości zadania. Stańmy na wysokości zadania. To my jako kapłani tego ogniska domowego jesteśmy odpowiedzialni za stan duchowy naszych rodzin, naszych dzieci. Dzisiaj jedna z sióstr mi powiedziała, jeden z braci, ale te twoje dzieci szybko rosną. Ja wiem. Kochani, ani się nie obejrzymy. Wiem, bo widzę to po ubraniach. Ciągle trzeba jakieś kupować nowe, czy tam zdobywać w różny sposób. Nawet się nie obejrzymy, jak te dzieci wyjdą z naszego domu tak ukształtowane, jak myśmy zdołali je ukształtować z Bożą pomocą. Dzisiaj kształtuje książę tego świata poprzez różnego rodzaju media, nowinki techniczne. Nasze dzieci nie są wolne od tego, ale ja muszę im to wydzierać. Ja muszę im to racjonować. Ale kochani, nie wystarczy wydrzeć, trzeba im to czymś zastąpić. Mówię to do siebie. Trzeba im to czymś zastąpić. Bożym Słowem, modlitwą, może wspólnymi pieśniami, wspólnym rozważaniem. Kochani, zachęcam was do tego, abyście kochali, miłowali Boże Słowo, abyśmy je traktowali naprawdę poważnie. Abyśmy nie kusili Boga, jeśli Bóg daje odpowiedź w swoim Słowie, to jest ona pełna i wystarczająca. Mam nadzieję, że to Słowo nie spadło na ziemię, że zostanie w waszych sercach i wyda też w odpowiednim czasie obfity owoc. Zostańcie, kochani, z tym Słowem, niech was Bóg błogosławi, a teraz proszę was, abyście wstali. Abyśmy też, jeżeli macie za co Bogu dziękować, podziękowali za dzisiaj zwiastowane Słowo i weszli w ten nowy rok, może inaczej, może przestawiając swoje priorytety w życiu, weszli z Bożym Słowem na ustach i w sercu.